Maryja. Osobliwość w planie zbawienia. Uroczystości maryjne, modlitwy, apel jasnogórski. Marialis cultus, kult Matki Bożej. Wyjątkowe i znaczące zjawisko w kościele chrześcijańskim. Na 50-lecie adhortacji ogłoszonej przez papieża świętego Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego. Marialis cultus, głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.
Głęboka cześć względem Maryi. W naszych dotychczasowych rozważaniach, idąc śladami, które wyznaczył nam papież święty Paweł VI w adhortacji Marialis Cultus, zwróciliśmy uwagę na to, że Maryja jest najwznioślejszym przykładem czci okazywanej Bogu. Ona, która posłusznie słucha Boga, która modli się, rodzi Chrystusa i ofiaruje Jego samego oraz siebie Bogu, reprezentuje te postawy, w których w najwyższym stopniu wyraża się pobożność, czyli cześć oddawana Bogu. Dlatego Maryja w pełni zasługuje na miano nauczycielki pobożności, jak nazwał ją papież Paweł VI. W tym znaczeniu wychodzi ona niejako naprzeciw nas wszystkich, ukazując nam wzór właściwych i najbardziej autentycznych postaw względem Boga, w których powinniśmy wyrażać naszą religijną więź z Bogiem i dokonywać jej stopniowej konkretyzacji. Nigdy dość patrzenia na nią w takiej właśnie perspektywie. Maryja jednak nie tylko jest wzniosłym wzorem pobożności, ale jest także przedmiotem czci ze strony chrześcijan, to znaczy również do niej zwraca się pobożność wierzących. Może to określenie brzmi zbyt technicznie, ale trudno wyrazić inaczej tę uformowaną w ciągu wieków w Kościele katolickim rzeczywistość. Wprawdzie stopniowo, ale w sposób zdecydowany i coraz bardziej uzasadniony, Kościół doszedł do przekonania, że także Maryja powinna zostać objęta specjalną czcią przez wiernych. Sama Maryja w kantyku Magnificat profetycznie zapowiedziała, że odtąd wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną, ale trzeba było czasu, aby ta zapowiedź została skonkretyzowana w kulcie. Pierwotny Kościół, zmagając się z wieloma wyzwaniami i wpływami pogańskimi, bardzo troszczył się o czystość swego kultu i pozostawał wrażliwy na to, by w niczym nie umniejszyć czci samego Boga. Stąd od najwcześniejszych czasów formułowane są przestrogi, aby przedmiotem czci wyrażanej w modlitwie, najpierw liturgicznej, a potem także osobistej, był sam Bóg Ojciec. Nawet wiara w bóstwo Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego była podporządkowana tej naczelnej zasadzie i starała się ją troskliwie respektować. W zachowanych starożytnych modlitwach chrześcijańskich możemy z łatwością zauważyć, jak ta zasada jest starannie i konsekwentnie potwierdzana. Z biegiem jednak czasu chrześcijanie zaczęli dostrzegać, że także ci, którzy odrodzili się przez wiarę i chrzest oraz potwierdzili to odrodzenie nowym stylem życia, mogą być otaczani różnymi formami kultu. Wśród badaczy starożytności chrześcijańskiej istnieją spory co do genezy czci oddawanej męczennikom i świętym, w tym także Maryi, Matce Bożej. Najbardziej uzasadniony wydaje się ten pogląd, według którego to zdecydowane odkrycie i uzasadnione dowartościowanie dzieła Bożego w wierzących, wynikającego z udziału w zbawieniu wysłużonym przez Jezusa Chrystusa, stoi u początku czci oddawanej męczennikom i świętym w Kościele. Ściśle zatem biorąc, oddawana im cześć jest czcią oddawaną Chrystusowi oraz wyraża się w niej ludzkie uznanie dla Jego wielkiego dzieła zbawienia, dzięki któremu wierzący odradzają się do świętego życia. Błędne czy niewystarczające są te opinie, według których u początku czci świętych należałoby widzieć pomniejszenie znaczenia człowieczeństwa Chrystusa, do którego miał doprowadzić spór z arianizmem kwestionującym bóstwo Chrystusa. Błędny jest także pogląd, że to jakiś rodzaj ludzkiej nieśmiałości w stosunku do Boga i Jego majestatu sprawił, że zaczęto zwracać się do Maryi i do świętych, stawiając ich w roli pośredników u Boga. Wręcz odwrotnie, to właśnie uznanie działania Bożego w wierzących i Jego potwierdzanie się w ich świętości skłoniło do objęcia czcią tych, którzy wyróżnili się swoją wiarą i poświęceniem względem Boga. Oni stali się potwierdzeniem Jego bliskości względem człowieka i Jego działania na Jego rzecz. Uznano ich zatem za źródło przykładu oraz stopniowo zaczęto odwoływać się do ich wstawiennictwa w tych dziedzinach życia, w których szczególnie objawiła się ich świętość. Tak narodziła się idea patronatu świętych. Do zarysowanej tutaj idei wyraźnie odwołuje się papież Paweł VI. Pisząc o głębokiej czci, w której powinien wyrazić się kult Maryi w Kościele, zwraca najpierw uwagę nie na nią samą, ani na spełnione przez nią w dziejach zbawienia funkcje, ale podkreśla w niej niezwykłą godność dziewicy, mocą Ducha Świętego przemienioną w godność Matki. Czcząc zatem Maryję, w gruncie rzeczy oddajemy cześć niezwykłemu dziełu Bożemu, które w niej się spełniło. Tym dziełem jest jej dziewicze macierzyństwo, to znaczy spełnione mocą Ducha Świętego. Przedmiotem czci w kulcie maryjnym jest na pierwszym miejscu cudowne działanie Ducha Świętego w ciele i w życiu Maryi. W oparciu o to działanie jest ona Bożą Rodzicielką. Nie dokonało się ono oczywiście bez udziału Maryi, przede wszystkim jej wiary, która stanowi jakby ludzki wkład w działanie Boże. Ale także u podstaw jej wiary jest przecież uprzedzający wpływ Ducha Świętego. To jest pierwsza i niezastąpiona podstawa czci oddawanej Maryi. Nie wchodzą tutaj w grę żadne ludzkie czynniki czy też uzasadnienia. Owszem, uzupełniają one i dalej rozwijają rozumienie tej podstawy, ale u początku wszystkiego jest sam Bóg oraz Jego w pełni autonomiczne i darmowe działanie. O Niego samego też chodzi w tym kulcie. Drugi Sobór Watykański, dokonując teologicznego ukierunkowania kultu maryjnego oraz wskazując w konstytucji o Kościele Lumen Gentium na jego szczególny charakter, wyraźnie podkreślił, że sprzyja on kultowi uwielbienia, który jest oddawany Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym. Sobór nawiązał w tym przypadku do cytowanych wyżej słów Maryi, w których wskazała ona także rację oddawanej jej czci. Mówiła, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Racją kultu maryjnego są cudowne dzieła Boże, które spełniły się w Maryi, co ona sama uznaje. Tak pozostaje do dnia dzisiejszego, także w Kościele. W takim rozumieniu racji czci Maryi możemy z łatwością się przekonać, gdy sięgniemy na przykład do modlitw liturgicznych, którymi Kościół posługuje się w czasie rozmaitych świąt i wspomnień Maryi. Są to modlitwy, które nie tylko zawsze zaczynają się od wezwania Boga oraz przypomnienia jakiegoś Jego przymiotu, ale starają się one wyraźnie wyrazić i uwypuklić jakiś aspekt działania Bożego w Maryi. Na przykład w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, a więc w pierwsze chronologicznie wspomnienie Maryi w ciągu roku liturgicznego, oddajemy cześć Bogu, który przygotował w Maryi swojemu Synowi godne mieszkanie oraz zachował ją od wszelkiej zmazy na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa. Treścią podstawową tej uroczystości jest więc wielkie i darmowe dzieło zbawienia, dokonane przez Chrystusa, konkretyzujące się w przywileju niepokalanego poczęcia udzielonym Maryi. W taki sam sposób modli się Kościół w każde inne święto czy wspomnienie Maryi, uwielbiając samego Boga i Jego cudowne dzieła dokonane w duchu i w ciele Maryi dla naszego zbawienia. W samym zatem Bogu znajduje się ostateczna racja czci oddawanej Maryi.
Maryja, osobliwość w planie zbawienia. Uroczystości maryjne, modlitwy, apel jasnogórski. Marialis cultus, kult Matki Bożej. Wyjątkowe i znaczące zjawisko w Kościele chrześcijańskim. Na 50-lecie adhortacji ogłoszonej przez papieża świętego Pawła VI o kształtowaniu i rozwijaniu kultu maryjnego. Marialis cultus, głębia mądrości i szczyt religijności. Kult maryjny w Kościele. Na audycję zaprasza ksiądz profesor Janusz Królikowski.